Historia żywa pod redakcją Jacka Butlewskiego.
Dobry wieczór. Dzisiaj w naszym programie odwiedzimy podpoznańskie Lusowo. To miejsce, z którym pod koniec życia swój los związał generał Józef Dowbor-Muśnicki, który został niedawno przypomniany właśnie w Lusowie. W naszym programie także czwarty odcinek Dynastii, a zatem w studio pojawi się profesor Waldemar Łazuga. Opowiemy o kolejnym wybitnym przedstawicielu dynastii piastowskiej. W programie nie zabraknie także m.in. spacerownika poznańskiego. Audycję realizuje Krzysztof Jankowski, a zaczynamy od utworu z dawnych lat.
Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy, narły są koły herosy. Gdzie ci mężczyźni na miarę czasów? Gdzie te chłopy? Koła jeden z drugim, jak nie nerwus, to histeryk. Drobny cwaniak, sprzętna mruwa, niepoważne to nieszczere. Jak bezwolne manekiny, przedstawiane i kopane. Gęby pełne wazeliny, oczka stale rozbiegane. Bez godności, bez honoru, zakłamane swoje racje. Wykrzykuje taki w domu śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji. Gdzie ci mężczyźni? Prawdziwi tacy. Morwy są koły rosy. Gdzie ci mężczyźni? Na miarę czasu, gdzie te chłopy? Bojownicy spraw ogromnych, owładnięci ideami, oznaczeniu wiekopomnym i wejrzeniu jak ze stali. Gdzie umysły epokowe, protoplaści czynów większych niż pokątne zarobkowe, kombinacje tuż przed pierwszym, nieprzekupni, prości, zacni, wielkoduszni i szlachetni. Gdzieże oni, gdzie tytany? Woli czynów intelektu, woli czynów intelektu, woli czynów intelektu. Gdzie są prawdziwi mężczyźni tacy? Morwy są koły ważanty. Gdzie ci mężczyźni na miarę czasu? Gdzie te franty? Gdzie te chłopy?
Historia żywa.
Pamięć o Józefie Dowborze Muśnickim pielęgnowana jest w szkole podstawowej w Lusowie, noszącej imię generała. To tam zorganizowany został konkurs Mój sposób na pamięć o powstaniu wielkopolskim. Muśnicki był dowódcą zrywu od połowy stycznia 1919 roku. To on poprowadził armię do zwycięstwa nad siłami niemieckimi, podkreśla dyrektor Muzeum Powstańców Wielkopolskich w Lusowie Michał Krzyżaniak, z którym rozmawiała Gosia Michalska.
Obecność generała Dowbora Muśnickiego w Wielkopolsce w 19 roku miała ogromny wpływ na organizację oddziałów powstańczych, bowiem to pod jego wpływem, wskutek jego decyzji, zaczęto formować regularne wojsko, Wojsko Wielkopolskie, które udowodniło swoją skuteczność nie tylko tutaj w Wielkopolsce, ale również później w walkach na wschodzie, w trakcie wojny polsko-bolszewickiej.
Całe powstanie, czy to była jakaś strategia, coś innowacyjnego, co pozwoliło je wygrać?
Paradoksalnie biorąc pod uwagę to wszystko, co się wydarzyło tutaj w Wielkopolsce, największą zaletą i największą zasługą generała było to, że w zasadzie tutaj niczego nie zepsuł, nie naprawiał, nie instalował na siłę. Owszem, wielu oficerów, których znał, z którymi współpracował wcześniej, chociażby w pierwszym Korpusie Polskim, tutaj do Wielkopolski przybyło, ale jednocześnie musimy pamiętać, że generał był oficerem armii carskiej, armii rosyjskiej, a miał pod sobą podwładnych w postaci żołnierzy, którzy do tej pory służyli w armii niemieckiej. Więc zachowując chociażby regulaminy, wyposażenie, umundurowanie, które tutaj ci ludzie doskonale znali i funkcjonowali w tej rzeczywistości, powiedzmy niemieckiej, jeśli chodzi o te detale, pozwolił, a wręcz nakazał, żeby w ten sposób dalej funkcjonowano, ale jednocześnie wprowadzając różnego rodzaju drobne elementy w postaci właśnie tego dowództwa przez oficerów, którzy razem z nim spoza Wielkopolski przybyli.
Jakie miał takie cechy charakteru, które mogły mu w tym pomóc?
Możemy go najlepiej poznać, biorąc pod uwagę ten rok 19-20, chociażby z rozkazów dowództwa głównego, które wydawał, które podpisywał. I jedna rzecz, na którą zwracamy uwagę, strasznym szczegularzem. Dbał o każdy detal. No wręcz na takim poziomie, no którym nie powinien tak aż taki wysoki dowódca się zajmować. Natomiast to skutkowało tym, że ta dbałość o te drobiazgi w jakimś stopniu również rzutowała na to, jak ci jego żołnierze, jego podwładni na różnym stopniu, tak powiem, dowodzenia też o te szczegóły dbali. I w jakimś stopniu w ten sposób kupił sobie, jeśli można się tak wyrazić, Wielkopolan, którzy mu zaufali i dzięki temu wspólnymi siłami udało się stworzyć ponad 100-tysięczną armię wielkopolską, która, tak jak wspomniałem, walczyła nie tylko tu w Wielkopolsce, ale również poza jej granicami.
A jak był związany z Lusowem i ogólnie z okolicami Poznania? Bo wiemy na pewno, że osiedlił się po wojnie tutaj. Czy jakąś jeszcze historię tutaj ma związaną ze sobą, ze swoim życiem?
Do momentu przyjazdu do Wielkopolski generał nie miał żadnych związków z Wielkopolską, z Wielkopolanami. Latem 1919 roku w Lusowie kupił pałac, w którym zamieszkał ze swoją rodziną i żył do swojej śmierci w październiku 1937 roku.
Mówili, że to był najlepszy generał wśród rolników i najlepszy rolnik wśród generałów. Zofia Smolarz, jestem prezesem Towarzystwa Pamięci generała Józefa Dowbora Muśnickiego w Lusowie. Generał zebrał żołnierzy i oficerów w miejscowości Bobrujsk. Tam utworzył pierwszy korpus i tam nazywali to miejsce Dowborium. Tam były szkoły polskie, była nawet poczta i wiele innych takich rzeczy, które pozwalały tym ludziom się zintegrować. I udało mu się podpisać porozumienie z Niemcami i z tymi ludźmi wszystkimi przyjechał do kraju. Mógł tutaj zasilić powstanie wielkopolskie oficerami, bo do powstania garnęli się ludzie, ale to byli ludzie, którzy czasami nawet dobrze nie umieli strzelać, prawda? On zorganizował 100-tysięczną armię i dzięki temu, po pierwsze, utrwalono to, co powstańcy zdobyli, a potem oddziały powstańcze nasze, to już było wojska wielkopolskie, pomogły w oswobodzeniu Warszawy, nie pozwoliły, żeby bolszewicy weszli do Warszawy.
Co zapewnił, jakie plusy po powstaniu tutaj dla mieszkańców?
No przede wszystkim zapewnił to, że mówimy dzisiaj po polsku. Możemy mówić, śpiewać, modlić się po polsku. To zapewnił. Przede wszystkim został zapewniony gwarant granic.
Co możemy powiedzieć o prywatnym życiu generała?
Dowbor kupił majątek. I tylko przez 3 miesiące dostawał emeryturę wojskową. Potem już żył z tego, co zrobił na roli. Także on tutaj związał się z Lusowem, no bo po prostu tutaj osiadł. No niestety, jego córki tragicznie zginęły. Syn jeden popełnił samobójstwo, a drugi syn wyjechał do Francji, tam walczył we Francji i w sumie pochowany jest ten najstarszy syn w mogile wspólnej dla biedot. Także nie była za szczęśliwa ta rodzina.
Rodzina za szczęśliwa nie była, ale uszczęśliwił ogrom Polaków. Czy możemy tak to podsumować?
Możemy tak to podsumować, że jemu na szczęście, może dla niego, że nie dożył tej chwili, że obie córki zginęły. Jedna zamordowana przez Ruskich, druga przez Niemców. Zmarł wcześniej, pochowany został z honorami. My dbamy o jego pomnik, dbamy o jego pamięć i mamy nadzieję, że poprzez nasz konkurs też będzie młodzież w przyszłości dbała o to samo.
Powstanie Wielkopolskie trwało 52 dni, formalnie zakończyło się podpisaniem rozejmu w Trewirze, co doprowadziło do powrotu Wielkopolski do II RP. Ale nieformalnie wiadomo, że walki trwały dłużej. Już za kilka minut 4. odcinek Dynastii. W studio zagości profesor Waldemar Łazuka, a porozmawiamy o Kazimierzu Odnowicielu.
Dynastie. Zapraszają Waldemar Łazuka i Jacek Butlewski. Tropem europejskich rodów panujących.
Cykl Dynastie w historii żywej. Ze mną profesor Waldemar Łazuka. Witam panie profesorze.
Witam serdecznie państwa.
2 tygodnie temu mówiliśmy o Bolesławie Chrobrym, chyba najwybitniejszym dynastii Piastów, ale muszę powiedzieć, że dzisiejszy bohater także jest postacią wybitną. Jeśli chodzi o tych pierwszych Piastów, to Kazimierz Odnowiciel.
No właśnie, tutaj podniósł pan, chcąc nie chcąc, problem absolutnie kluczowy. Mianowicie, kogo my za wybitnego uważamy? Bo jest takie przysłowie, które bardzo lubię, które może wystarczy za długie tłumaczenie, że bardzo łatwo jest być dobrym premierem w Luksemburgu. No, bo spokój, cisza, bo spraw pikantnych, kontrowersyjnych za dużo nie ma.
Nikt nie atakuje, prawda?
Nikt nie atakuje. Otóż myślę, że możemy powiedzieć, wprzedzając epokę, że Stanisław August Poniatowski w innej sytuacji byłby bardzo wybitnym królem. Może mówilibyśmy wielki król.
Człowiek kultury przecież,
tak,
sprowadzał artystów.
Tak, arcyinteligentny, filozof na tronie. No tylko, że on nie w takiej epoce żył. Chodzi o to, że Kazimierz Odnowiciel, o którym dzisiaj mamy mówić, no też w tym sensie nie trafił do najlepszej epoki, nie trafił na najlepszy czas. Był człowiekiem arcyzdolnym, to wiemy. Przypominam naszym słuchaczom, którzy może pamiętają, o czym było w poprzednim odcinku, że już o Chrobrym mówiliśmy, że on miał pewne ambicje, nazwijmy oświatowe. To znaczy, lubił wiedzieć, być może umiał pisać i czytać. To, że lubił wiedzieć, że cenił naukę, wiemy już po Mieszku II, który był jego synem. Mieszko II na pewno umiał pisać i czytać. Kazimierz Odnowiciel to w ogóle pod tym względem fenomen. Właściwie to przez naukę, przez oświatę niektórzy sądzili, że może był przeznaczony do stanu duchownego. Może to miał być mnich. Nawet taki przydomek mu przydano, mnich. No bo jeśli tyle czasu miał poświęcić naukom, no to czy warto było stamtąd wracać? To też dużo mówi. No, tak jak wiele mówią te jego różne przydomki, że był mężem elokwentnym albo człowiekiem literatury. No to już w ogóle tak to z łaciny tłumacząc, to tak można przetłumaczyć, że to jest człowiek literatury. Co więcej, wiemy, kiedy on się urodził. Bardzo dużo o nim wiemy, on sam też o to zadbał. Więc wszystkie miał dane po temu, żeby zostać wielkim władcą. Co więcej, moim zdaniem wielkim władcą był, ale ponieważ nie był królem, ponieważ właściwie całe jego życie to było zmaganie, to było rozwiązywanie konfliktów, no to nie stoi dzisiaj obok Bolesława Chrobrego, bo koło Bolesława Chrobrego to chętnie stawiamy Bolesława Śmiałego, moim zdaniem nierównie mniej zdolnego człowieka, no ale miał koronę.
Dynastie.
Skąd się wzięło słowo?
No więc właśnie, skąd Odnowiciel? Tu znowu jest problem tak trochę prześlepiany, przegapiany. No Odnowiciel odnowił Polskę. Ale to nie chodzi o jakieś drobne odnowienie. Polska, znów powtórzę, już za Chrobrego miała wielkie kłopoty z pogaństwem, a właściwie z taką falą powrotu. Przypominam, że to dopiero było drugie pokolenie ludzi, więc oczywiście, jeśli pamiętamy, że najpierw chrześcijaństwo przyjmowały elity, to można śmiało założyć, że przez jedno pokolenie daleko ten proces nie zaszedł, a nawet przez dwa pokolenia. No, Mieszko III miał przeciwko sobie już wyraźny bunt. Wielka wzbierała fala powrotu do pogaństwa. Jak władza królewska była słabsza, Mieszko miał wielkie kłopoty, które być może ojcu zawdzięczał, to zawdzięcza, mówię w cudzysłowie, no to Kazimierz Odnowiciel miał jeszcze trudniejszą sytuację. Nie wiadomo zresztą, gdzie on był wtedy, kiedy zmarł jego ojciec. Dzisiaj przyjmuje się, że był w Polsce. No ale zaraz potem musiał z niej uciekać i to takie koło zrobił przez Europę Środkową, lądując w Niemczech. I tutaj też warto powiedzieć, w Niemczech, czyli w cesarstwie, nie bez powodu tam, bo tam był z matką. Jego matka Rycheza była wnuczką Otona III, a jemu, Kazimierzowi, na drugie imię dano Karol, bo wszystko wyglądało na to, że on będzie miał przed sobą świetlaną przyszłość, jeszcze wspanialszą niż Mieszko II, jeszcze wspanialszą. Kapitalnie wykształcony, raz jeszcze powtórzę, mający parantele. Przypominam, stale będziemy powtarzać, że polityka ówczesnych państw była nie polityką narodową w żadnym razie, to pojęcie w ogóle nie istniało, tylko była polityką dynastyczną. Więc jeśli ktoś miał takie parantele, jeśli ktoś był potomkiem cesarskiej dynastii, to on był właściwie predestynowany do odegrania największej roli. Zwłaszcza, że na każdym kroku to podkreślano, że on od tonów idzie. No i ktoś taki raptem musi się szwendać po Europie, bo kraj, który miał odziedziczyć, to się rozpada. No bo gdy w wielu punktach tego państwa mieszkowego zwyciężyły partykularyzmy i pojawili się tak zwani poronieni książęta, to jest takie sformułowanie, które w literaturze zrobiło karierę, no bo tu i ówdzie jacyś książęta, najpewniej potomkowie plemionnych książąt, tych tam z czasów Mieszka I może jeszcze, doszli do władzy i oni nie byliby najmniej zwolennikami religii, która przyszła z Zachodu. Oni powrócili do dawnych bóstw.
I jeszcze, panie profesorze, bym chciał wprowadzić Bolesława Zapomnianego. Jak jego tutaj
właśnie
powinniśmy...
No więc właśnie w takim sensie, że jeśli nie ma Odnowiciela, nie ma Kazimierza, nie nazywajmy go jeszcze Odnowicielem, jeśli on jest gdzie indziej, a potem wyląduje w Niemczech, to pojawiła się teoria i są takie poszlaki, późniejsze zresztą źródła, że był jednak ktoś, kto wtedy był w Polsce, czyli no, rządził, jakąś władzę sprawował. I że to musiał być też no, syn w takim razie Mieszka II, najpewniej w takim razie brat Kazimierza, no i dano mu ten przydomek Zapomniany.
Bolesław Zapomniany.
Tak, że on był. No,
jako zły człowiek, niechciany, żeby zapisać się w pamięci, tak?
Tak, odrzucony trochę, a może niesłusznie albo słusznie. No można było różne scenariusze pisać na temat Bolesława Zapomnianego i są historycy, którzy takie scenariusze i hipotezy stawiali.
Dynastie.
Tutaj oczywiście możemy przypomnieć, że średniowiecze jest pełne hipotez, ponieważ nieraz na przykład nie wiemy, jak to wyglądało. Nie jesteśmy pewni daty. No, tak naprawdę mówimy, że Przetysław, z którym największe miał kłopoty Kazimierz Odnowiciel, czyli znowu ci przemyślidzi, którzy rywalizowali z Piastami i Przetysław najechał. No, przypomnę, że Lednicę wtedy zdobył i świętego Wojciecha relikwie wywiózł.
Groby zniszczone były władców.
Tak. No i Wielkopolskę specjalnie zniszczył, bo wcześniej tak dosyć pokojowo udało mu się zająć Śląsk i Małopolskę, no to zawsze sugeruje nam, że ten kraj mieszkowy, ten kraj piastowski był z takich jednak części poskładanych i Brzetysław uważa, że właściwie Śląsk to jest prawie jego, no Małopolska jest prawie jego. Jest taka teoria, że jeszcze przed chrztem Małopolska została ochrzczona tylko inaczej i że jej związki z Czechami były zawsze silne, że my o tym nie wiemy, jak silne, bo nie mamy źródeł i tak dalej, i tak dalej. Ale tutaj on się specjalnie, brutalnie, Brzetysław, który chciał być takim Piastem nad Piastami, czyli Przemyślidą, który połączy dwa trony, no, potraktował to okrutnie. I przypominam, że Kazimierz Odnowiciel ma sytuację nie do pozazdroszczenia. Właściwie Polski chrześcijańskiej nie ma. On jest dziedzicem tradycji Bolesława Chrobrego i ojca Mieszka II, ale to nie jest długa tradycja. Co by było, gdyby było? Gdyby nie cesarz Henryk III. Henryk III uchodzi za najwybitniejszego cesarza średniowiecza. Tę wybitność wyprowadzamy stąd, że on myślał w kategoriach no, imperialnych. Że imperium powinno być jakąś całością i byłoby najlepiej, gdyby czynnikiem, który ją spaja, było chrześcijaństwo. On bronił tej cywilizacji. Jeśli Polska już kiedyś została ochrzczona, to ona nie może wrócić do pogaństwa. No i dał rycerzy podstawową siłę zbrojną dla Kazimierza Odnowiciela. I on z tymi rycerzami wraca do Polski. Na pewno mówi po niemiecku, no bo tam wiele lat spędził i jako dziecko, i jako młodzieniec. I zresztą przypominam raz jeszcze, studiował, możemy tak to nazywać.
I kto czekał na niego?
Kim był no jego więc właśnie wód? Pytanie, kto na niego czekał.
Czy ten Bolesław zapomniany?
Czy w ogóle ktoś na niego czekał?
Czy bez władcy, czy było kilku władców?
No właśnie myślę, że na niego to nikt nie czekał, dlatego że książęta poronieni w ogóle nie chcieli poddawać się jakiejkolwiek zwierzchności, która w dodatku wiązała się z przywróceniem chrześcijaństwa.
Czyli każdy sobie w swoim obejściu...
Tak, oni tam już żyli, no mogli tak żyć. To było jakieś obrzeże daleko poza granicami, raptem się okazało, że daleko poza granicami tego imperium. Mieli swoją władzę, jeden z nich, Miecław, miał nawet taką ambicję, to my wiemy, ten z Mazowsza, żeby tam kilku innym narzucić, czyli no jak to w takich razach, że silniejsze plemię podporządkowało sobie słabsze i mniejsze. No i raptem pojawia się na czele pułków cesarskich ktoś, kto chce przywrócić chrześcijaństwo, wszystkie instytucje, odbudować katedrę. Przypominam, ona była zniszczona i według tych opisów to i w Poznaniu, i w Gnieźnie, w tych dwóch wielkich grodach, dziki już legowisko swoje miały, czyli tak one podupadły.
Dynastie.
Jest też taki inny przekaz, bardzo charakterystyczny, który no, musiał docierać do Kazimierza Odnowiciela. Że te grody, które jeszcze się zachowały i są obronne, zupełnie nie wiedzą, gdzie jest teraz władza. No, możemy to nazwać współczesnym słowem anarchia, że tam każdy sobie rzepkę skrobał i przyjeżdża Kazimierz Odnowiciel. I on to wszystko przywraca, ale to, w jaki sposób on to robi, jak odbiera powoli, krok po kroku, Śląsk Czechom, na co się od razu cesarz nie godzi, no bo Przetysław to jest potęga. Jak przenosi punkt ciężkości państwa do Małopolski, do Krakowa, no nie dlatego, żeby chciał koniecznie, tylko dlatego, że Wielkopolska była straszliwie zrujnowana.
On nie bo mówi... tak dalej, gdyby tak nie było, stolica nadal byłaby pewnie tutaj.
Oczywiście, czyli można powiedzieć, że to Przetysław pomógł w tych przenosinach. Czesi, nie Niemcy bynajmniej. Co więcej, Niemcy i Henryk III, oni sprawili, że Kościół do Polski i do Wielkopolski powrócił.
A co ciekawe, po wielu stuleciach będzie tak, że i Czesi, i Polacy, i Austriacy będą w jednym państwie austro-węgierskim, ale to już taka...
Tak będzie, ale wcześniej jest okoliczność bardzo ciekawa. Jest taka mianowicie okoliczność, że ma Kazimierz Odnowiciel, przez cały czas mówimy, że najważniejsza jest dynastia. Wszystko jest dynastyczne wtedy. I on ma wuja. Ten wuj mieszka w kolonii i ma na imię Herman. Ów Herman, wuj, bardzo potężny, bo to z tej dynastii takiej właśnie około ottońskiej, przysyła materiały liturgiczne, księgi, co więcej sprowadza pod ówczesnych Irlandczyków. I właściwie pierwsza kapituła biskupia odnowiona w Krakowie jest irlandzka. Mamy tam arcybiskupa Arona, on w Krakowie, już nie mówiąc o Wielkopolsce, która będzie o wiele trudniejsza, wszystko to organizuje. Organizuje też różne klasztory dziewicze, jak mówiono, dziewicze w tym sensie, że to były te żeńskie klasztory. No ale i Tyniec, i Lubin tutaj, to wszystko jest powiązane, to odrodzenie chrześcijaństwa z Kazimierzem Odnowicielem. Bardzo byłoby dobrze, gdybyśmy wiedzieli, jakiego dzieła podjął się Kazimierz Odnowiciel i jak z tego cudem wyszedł. Cudem, bo gdy umierał, Polska znowu istniała.
Panie profesorze, już kończąc naszą rozmowę o Kazimierzu Odnowicielu, zapamiętajmy, że przybył z Niemiec, żeby odnowić Polskę, ale korony na głowie ostatecznie nie miał. Był tylko albo aż księciem, bo księciem na pewno wybitnym.
Był księciem, był człowiekiem wybitnym, był księciem wybitnym i można powiedzieć przekornie, on największe miał problemy z tymi Polakami, którzy chcieli, mieszkańcami tych ziem lepiej plemiennych, którzy chcieli, żeby nie było tak jak niedawno, tylko żeby było tak jak dawno, czyli w czasach przedchrześcijańskich. Jeśli przychodzi mi teraz do głowy, że to był właściwie drugi chrzest Polski, w pewnym sensie, proszę to zdanie rozumieć.
Odnowienie tego chrztu, można
tak,
powiedzieć.
Tak, no mówię odnowienie, ale jeśli sytuacja była w Wielkopolsce taka, jaka była, a tu on miał największy problem, no to jego dzieło jest prawdziwie tytaniczne. To jest jeden z tych bohaterów, jeden z tych władców, którzy Polskę postawili na nogi.
Za 2 tygodnie Bolesław Śmiały, zwany też Szczodrym. Dobry plan?
Za 2 tygodnie może być Bolesław Śmiały, zwany też Szczodrym, dlatego że legenda związana z Bolesławem Śmiałym, a zwłaszcza biskupem Stanisławem, jest w nas po dziś dzień,
tak,
chociaż niekoniecznie zdajemy sobie z tego sprawę.
Profesor Waldemar Łazuga, bardzo dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Do usłyszenia, dziękuję bardzo.
Dynastie. Słuchacie historii żywej.
W czasie, gdy wspomnienia o tych, którzy odeszli, są szczególnie żywe, warto zajrzeć w miejsca, gdzie przeszłość dosłownie kryje się pod naszymi stopami. Mówimy oczywiście o kryptach i podziemiach Wielkopolski. Joanna Divina rozmawiała z doktorem Emilianem Prałatem, autorem książki Wielkopolskie krypty i podziemia.
Jak zmienia się sposób patrzenia na krypty i podziemia, gdy przestaje się je traktować jako miejsce pochówku, jako typowe groby, a zaczyna jako świadectwo życia i przemijania społeczności lokalnych?
Zmienia się absolutnie diametralnie, bo w końcu patrzymy na element dziedzictwa. Dziedzictwa, o którym na co dzień pewnie w taki sposób nie myślimy. Bo z reguły są to miejsca albo niedostępne, albo pomijane. W największym tego słowa znaczeniu również zapomniane w wielu wypadkach. No i zaniedbane. Więc to jest kilka powodów, które sprawiają, że mało kto dociera do takich miejsc. Mamy zresztą wybrane fragmenty tego dziedzictwa, jak chociażby Rogalin, gdzie mamy kryptę Raczyńskich. Te akurat są krypty oczywiście zadbane i stanowią element atrakcji turystycznej, ale przy okazji atrakcji, która pełni również funkcję edukacyjną, funkcję poznawczą, więc i to jest również ten istotny element, który w kontekście krypt warto przypomnieć.
To pytanie, czy właśnie ta książka, Wielkopolskie krypty i podziemia, przypomnę, że została wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. I ta książka, jako pierwsza z serii, może zmienić podejście lokalnych społeczności do opieki nad zaniedbanymi nekropoliami.
Mam nadzieję, że tak, bo z jednej strony mamy tutaj ten walor dokumentacyjny, bowiem mamy opis stanu zachowania tych poszczególnych krypt, mamy dokumentację rysunkową, fotograficzną, ale co najważniejsze, mamy również krótkie biogramy postaci związanych z tymi miejscami. A więc mamy w pewien sposób w pigułce podaną informację o najważniejszych postaciach z przywołanymi kluczowymi elementami ich życia, ich dokonań. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że krypty dzisiaj są na uboczu, jeżeli chodzi o zainteresowanie w turystyce szeroko rozumianej, zwłaszcza w Wielkopolsce. Więc tutaj mamy na dobrą sprawę zebrany, przygotowany materiał, który odpowiednio wybrany, wykorzystany, może służyć do budowania może nie tyle lokalnych panteonów, ale przede wszystkim do stworzenia atrakcyjnej opowieści o osobach znaczących, ważnych dla społeczności lokalnych, ale i w szerszym kontekście, ale można powiedzieć nie funkcjonujących na co dzień w tej świadomości, w tym obiegu społeczności lokalnych.
Czy w takim razie widzisz ten potencjał właśnie w tym, by te wielkopolskie krypty stały się częścią być może nowoczesnej oferty turystyki krajowej?
Zdecydowanie tak, zwłaszcza, że zainteresowanie tymi elementami, powiedzmy, pewnej tajemnicy, czegoś skrytego, a zarazem wpisujący się właśnie również w tradycję urbexu, wspomnianej tematoturystyki, to są te elementy, które w skali globalnej zyskują duże zainteresowanie. Ale w pierwszym rzędzie myślę, że ta książka będzie służyć najpierw pewnej refleksji, że o te miejsca najpierw trzeba zadbać i dopiero potem spróbować włączyć w obieg turystyczny. A przy okazji być może będzie to asumpt do trochę innego spojrzenia na te miejsca, bo wiadomo, nie możemy pozbawić ich pierwotnego znaczenia i należnego szacunku osobom, które tam spoczywają. W dzisiejszych czasach to podejście do tematu śmierci, odchodzenia jest bardzo różne. Stan tych krypt też pokazuje, no, że nawet ta wrażliwość administratorów, zarządców tych miejsc bardzo znacząco się zmieniła, więc jest to również szansa do pewnego takiego, powiedziałbym, edukacyjnego wkładu w to, aby osoby odwiedzające te miejsca też sprofilować w pewien sposób, jeżeli chodzi o, powiedzmy, zaznaczenie, że nie mamy do czynienia tylko z atrakcją turystyczną, z czymś creepy, powiedzmy, ale fascynującym, ale jednak ze świadectwem istnienia jakiejś konkretnej osoby, konkretnej rodziny, no i dokonań, które z tą osobą, z tą rodziną były związane.
Czy podczas pracy, czy podczas swoich badań natknąłeś się na pewne miejsca, które w sposób szczególny poruszyły cię emocjonalnie?
Owszem, i tych miejsc było wiele, praktycznie każde, bo tutaj w książce jest 12 miejscowości, 12 lokalizacji bardzo zróżnicowanych. W wielu tych miejscach są pochówki dziecięce. To są trumienki z XVIII wieku, z początku wieku XIX. Często bez tabliczek, często bez informacji, kto spoczywa w tych trumienkach. To też oczywiście pozwala spojrzeć na stosunek do śmierci dzieci w XIX wieku czy w epokach wcześniejszych, do którego no, oczywiście przywiązywano wagę, jeżeli chodzi o żal, o stratę, ale już forma upamiętnienia nie zawsze była tak wyraźna. Z drugiej strony są krypty, jak chociażby w Czerwonej Wsi, które pochodzą mniej więcej z połowy wieku XVII, a więc to jest jeden z najstarszych, można powiedzieć, udokumentowanych miejsc pochówku rodów, których dzisiaj już nie ma. Więc tutaj też świadomość, że oto, no nie jak piramidy i 20 wieków patrzących, no ale 4 stulecia, które są utrwalone właśnie w tych szczątkach szczątków, byśmy powiedzieli, w tym, co pozostało. Oczywiście z perspektywy też pewnej badawczej niezwykle interesującym fenomenem, zagadnieniem jest to, jak w niektórych miejscach są doskonałe warunki, które spowodowały, że te pochówki w tak doskonałym stanie pomimo 200-300 lat zachowały się do dnia dzisiejszego. No ale też wielkie poruszenie wywoływały te miejsca, które faktycznie można byłoby nazwać wielkim trumiennym nieładem, gdzie faktycznie poziom, skala zniszczeń, jakich dokonał czas, jakich dokonała woda, ale jakich też dokonał wandalizm ciekawskich osób, które czasem się tam pojawiały, to są również elementy, które naprawdę robiły wielkie wrażenie. No i jeżeli na przykład w jakiejś trumnie czy w pobliżu widać pozostałości po opakowaniach, po cukierkach czy chipsach, no to jest to absolutnie element, no nie dość, że szokujący, to bardzo mocno poruszający i bulwersujący.
A za kilka chwil spacerownik poznański, najpierw jednak gramy utwór z dawnych lat.
Rośnie nam pejzaż za pejzażem, ziemia co chwilę zmienia twarze. Pejzaż zawiły jak poemat, a temat taki zwykły temat. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny. Człowiek jak stwórca nieobliczalny. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny. Człowiek jak stwórca nieobliczalny. Rosną budowle na górach, jest tylko jutro, nie ma wczoraj. Coraz nowe i coraz większa trwa budowa. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny. Człowiek jak stwórca nieobliczalny. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny. Człowiek jak stwórca nieobliczalny. A rzecz przyciąga jak magnesem, czasem zatęsknisz do pierzyny, ale przepadłeś już z kwetesem, wrócisz to wszystko dla tej roboty.
jak dla dziewczyny pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak stwórca nieobliczalny. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak stwórca nieobliczalny. Pejzaż horyzontalny, horyzont różny, niebanalny, człowiek jak stwórca nieobliczalny.
W Poznaniu, ongiś mieście twierdzy, stał most, który wyglądał jak mały Malbork. O jego burzliwej historii rozmawiają dr Paweł Cieliczko z Fundacji Kochania Poznania i Łukasz Kazimierczak.
Spacerownik poznański.
Dwa mosty kolejowe ma Poznań. O jednym z nich rozmawialiśmy niedawno. Mam na myśli most Garbarski, taką nazwę przyjęliśmy, zwyczajową, ale dziś o innym moście, który przez pana Pawła nazywany jest jedną z najbardziej fascynujących przepraw przez Wartę. No wysoko pan zalicytował, panie Pawle.
No tak, no ale warto wsiąść w tramwaj, pojechać do Pętli na Starołęce, przejść tam przez to przejście kolejowe i zejść w dół do mostu i spojrzeć na ten most, na tą absolutnie dziką Wartę, która tam się toczy leniwie, i wtedy każdy zrozumie, dlaczego ten most jest tak piękny i tak fascynujący.
A mówimy, proszę państwa, o moście dębieckim, chociaż nazywanym też Starołęckim, to może od razu
tak, on
się
jest nazywany,
tą nazwą zajmijmy.
Nazywany, znaczy jego nazwa formalna to jest most dębiński, bo on jest przy Dębinie, natomiast faktycznie nazywany jest mostem Starołęckim, bo łączy Dębiec czy Dębinę ze Starołęką. No i tutaj w zależności od tego, z której strony mostu mieszkańcy mieszkają.
Nie, mieszkańcy są... Starołęki mówią most Starołęcki, a mieszkańcy Dębca most Dębiński.
Dębiński.
Dobrze.
Tak.
Cudowne jest to, że mimo, że on się zmieniał bardzo, to ten rys taki zasadniczy, ta taka łukowata, stalowa konstrukcja jest charakterystycznie zachowana, no ale nie ma już tego charakteru obronnego, bo jakbyśmy się przenieśli w czasie, to byśmy zobaczyli most, który wyglądał jak taki mały Malbork kolejowy.
No coś takiego. Na pewno gdybyśmy pokazali zdjęcia przedwojenne tych blockhouse'ów, które były przy wjeździe na most, to nikt by nie umiał ich skojarzyć z Poznaniem i z mostem, bo most był ozdobiony po obu stronach takimi małymi warowniami z takimi krenelażowymi wieżyczkami, które miały charakter obronny. Tam było blisko po pół tony prochu zgromadzone i one miały właśnie stanowić ważne punkty obrony, gdyby doszło do ataku.
Jak rozumiem, to był element kolejny tego pierścienia związanego z twierdzą Poznań.
Naturalnie, bo tam tuż obok są forty twierdzy Poznań, to już była ta rozbudowana w tym ostatnim pierścieniu twierdza poligonalna. Natomiast sam most powstał w latach 1874-75, kiedy budowana była druga linia kolejowa wychodząca z Poznania, czyli trasa Poznań-Kluczbork. I on był właśnie niezbędny, żeby tutaj wyprowadzić linię kolejową w kierunku Kluczborka i dalej Górnego Śląska, bo to było takie bardzo ważne połączenie Wielkopolski z Górnym Śląskiem.
Opowiedzmy trochę o konstrukcji, bo była niezwykła. Pod nim mogły przejeżdżać nawet statki.
Tak, ten most był bardzo wysoko wyniesiony. To wynikało z jednej strony z tego, że tam faktycznie wysoko są wyniesione te nabrzeża, z drugiej strony zostały one wzmocnione tymi przyczółkami mostowymi. Konstrukcja mostu była imponująca. To był taki naprawdę piękny, kratownicowy most. Piękna, pięcioprzęsłowa, kratownicowa konstrukcja mostu o długości blisko 200 metrów i te łuki układały się raz górą, raz dołem, tak naprzemiennie, także naprawdę on wyglądał doskonale.
No ta konstrukcja jest obłędna, nie waham się użyć tego określenia. Szkoda, że most nie przetrwał w tej postaci.
Tak, ale warto wspomnieć, że zanim jeszcze nie przetrwał, to w 1903 roku do tego mostu dobudowano kładkę dla pieszych i dzięki temu powstała taka komunikacja piesza między Dębcem a Starołęką. Natomiast w 1910 roku powstał drugi tor, ponieważ most na początku miał tylko jeden tor, więc tutaj w momencie, gdy ta komunikacja się rozwijała i to no, zwłaszcza towarowa, bo tu jednak cały czas pamiętajmy, że to jest trasa północ-południe, wiodąca z Górnego Śląska ku morzu, to
wąskie gardło się
było robiło. To wąskie gardło, tak. I wtedy taka zielonogórska firma ten most rozbudowała. Polska go przejęła w 1918 roku, czy 19 po Powstaniu Wielkopolskim i on tam dalej działał, właściwie nie wymagał jakichś wielkich remontów. Natomiast, no niestety, w 1939 roku, dokładnie chyba 5 września, most został wysadzony. No to była taka taktyka Armii Polskiej, która się wtedy wycofywała i starała się opóźnić pochód wrogich wojsk. Ci, którzy ten most wysadzali, czy ci, którzy bronią Armii Polskiej, mówili, że konstrukcja miała być zdjęta z filarów, że ona spadła do rzeki, ale miała być możliwa do szybkiej odbudowy.
No i tak się stało.
No nie tak szybko, ponieważ ta odbudowa dopiero trwała 2 lata, w latach 40-42, więc tutaj to nie było tak, że ją się dało szybko podnieść. Tam dość poważnie to zostało zrujnowane. Niemcy odbudowali ten most do 1942 roku. Dla toru południowego zachowali tą kratownicę. Natomiast tor północny już został zupełnie nowocześnie zaplanowany taką blachownicową konstrukcją.
A potem się zrewanżowali światu i to oni wysadzili w 1945 roku.
Dokładnie tak.
To, co zbudowali w 1942.
Ale tutaj jest ciekawostka, ponieważ zwycięska, krocząca Armia Czerwona ten most dębiński odbudowała w ciągu 2 tygodni. Bo on już funkcjonował 13 lutego 1945 roku. Oni w ostatnich dniach stycznia go wysadzali.
Może mieli lepszych inżynierów.
Myślę, że to wynikało z tego, że oni się szczególnie nie przejmowali przepisami bezpieczeństwa, ponieważ to była taka bardzo niestabilna, drewniano-stalowa konstrukcja i po niej puszczono pociągi, ponieważ no wtedy, wiadomo, dla Sowietów było ważne, żeby wywozić te łupy wojenne. No i co ważne, to na tym moście były tory w tym rozstawie sowieckim.
Więc czyli jest, szerokim.
Tak, w tym szerokim. Tak.
To dobrze, że on był konstrukcją tymczasową. Jednak po wojnie powstała potrzeba stworzenia mostu z prawdziwego zdarzenia.
Tak, i ten most zbudowano też dość szybko, bo już 22 grudnia 1946 roku oddano do użytku tor północny, który był wykonany częściowo z tych przęseł blachownicowych i jednego kratownicowego, wydobytych z dna rzeki. Z dna rzeki wydobyto 320 ton elementów dawnej konstrukcji. Dowieziono 70 ton nowej stali, no i tak powstał ten most. Tor południowy, to ten z kratownicą przypominającą oryginał z XIX wieku, odtworzono dopiero w latach 1950-55, także dopiero wtedy ten most zyskał pełną funkcjonalność.
Most funkcjonował przez kilkadziesiąt lat, ale już w XXI wieku wymagał dosyć poważnego remontu.
Tak, no jego tutaj stan się oczywiście pogarszał. On był remontowany, bo jednak ta powojenna odbudowa to był taki most cerowany. On był łączony z różnych elementów.
Także tych pruskich.
Także tych były i pruskie, i międzywojenne, i powojenne.
To taki symboliczny ten most, można powiedzieć.
Tak, myślę, że on...
historię Poznania.
Tak, on ma w sobie tą historię zapisaną. W 71 roku formalnie został nazwany tym mostem dębińskim. Natomiast no jego jakość się no bardzo spadała i to bezpieczeństwo podróżowania także. Jako, że nie było środków na jego remont, to ciągle zmniejszano na przykład tempo przejazdu pociągów i one jeździły po tym moście z prędkością 60 km na godzinę. Natomiast w 2012 roku Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego zalecił zmniejszenie tej prędkości do 20 km na godzinę. No to już powodowało, że ten most zupełnie tracił ten sens, bo stawał się znowu takim wielkim, wąskim gardłem. I w grudniu 2012 roku zamknięto tor południowy i przystąpiono do jego przebudowy, a potem przebudowano także tor północny. No i od tego czasu, od tych 10 lat mniej więcej służy nam znowu do następnej przebudowy.
To jeszcze jedna ciekawa rzecz. Odtworzono także kładkę pieszą, która była zamknięta, chociaż przez lata ona tam funkcjonowała, ale formalnie był zakaz wstępu i nigdy nie została nazwana nawet kładką dla pieszych.
Tak, ta kładka przy moście była, natomiast formalnie nigdy nie została dopuszczona do użytku i dlatego tam wszyscy mieszkańcy się nią przemieszczali. przemieszczali, ale formalnie wisiały znaki zakazu wstępu, które no nie były jakoś szczególnie przestrzegane. Dopiero po remoncie mostów ta kładka została odtworzona, no i w tej chwili już można tam się spokojnie, swobodnie przemieszczać pomiędzy Dębcem a Starłęką.
A przy okazji można też zejść w dół. Z wielu miejsc ten most jest doskonale widoczny i pozwala puścić wodze wyobraźni, bo rzeczywiście to jest taka konstrukcja, która wywołuje od razu taki wehikuł różnych skojarzeń.
Tak, i warto naprawdę przed tą wycieczką jeszcze sobie trochę pooglądać tych starych zdjęć, bo na przykład ten most kiedyś jeszcze...
I porównać,
tak, ale bo tam kiedyś nad tym mostem stał ten symbol Starłęki, ten gigantyczny, wielki spichlerz.
Z
czerwonej cegły. Tak, tam tuż za przejazdem kolejowym. I on to było jeszcze całkiem niedawno. Dzisiaj tam jest jakiś market handlowy na tym miejscu. Natomiast jak sobie obejrzymy te stare zdjęcia, jak zobaczymy ten stary most, jak on wyglądał, no to naprawdę ta wyobraźnia się uruchamia i też jest to właśnie te spacery po Poznaniu, śladami poznańskich mostów są takie inspirujące, bo pozwalają ludziom obejrzeć miejsca w naszym mieście, z których istnienia sobie zupełnie nie zdajemy sprawy. Przemykamy tym mostem, jeszcze nie zdążymy bagaży schować i już jesteśmy za nim, a to jest naprawdę piękne miejsce, piękne otoczenie, naprawdę warto się tam wybrać na spacer.
Spacerownik poznański.
Dziś w naszym programie to wszystko. Spotykamy się za tydzień, jak zawsze o stałej porze, po godzinie 23. Program zrealizował Krzysztof Jankowski. Za uwagę dziękuję Jacek Butlewski. A kończymy, jak zawsze, utworem z dawnych lat. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. Another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind, and you're the key to me.